Cześć wszystkim, z tej strony załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder.
Naszym GR Ruper Zefi Hojten.
A ponieważ dzisiaj jest wyjątkowy, setny odcinek naszego podcastu, to dołączyli do nas również pozostali nasi gracze, czyli Zygmunt Tannhauser.
Witam wszystkich.
Oraz AK Craven.
To był Zygmunt, a to jestem ja.
No cześć.
I zaraz do nich wracamy, ale tymczasem chcę wam jeszcze tylko wspomnieć, że w dzisiejszym setnym odcinku Copernicus Corporation wsparło nas podręcznikami i książkami do rozdania w ramach tej naszej rocznicy. Dlatego robimy mały konkurs. Więcej szczegółów znajdziecie na końcu tego odcinka, a tymczasem wracamy do tego, co jest dzisiaj dla nas najważniejsze, czyli Warhammer. No i właśnie w takiej większej kompanii dzisiaj chcemy sobie zrobić troszeczkę luźniejszy odcinek i nie rozmawiać tylko lore Warhammera, jak to zwykle bywa w naszej audycji, ale chcemy troszeczkę porozmawiać o tym, jak my graliśmy na przestrzeni lat Warhammera, jakie mamy spostrzeżenia a propos gry, systemu i wszystkiego tego, co jest z tym związane. Więc przygotowaliśmy sobie kilka takich talking pointsów, które nasi fani wyrzucali nam też na Discordzie między innymi. No i chyba możemy od tego zacząć od początku, tak?
No właśnie. Jak to jest grać w Warhammera? Dobrze?
No dobrze jest grać w Warhammera.
Czy można używać niecenzuralnych określeń, czy nie?
Pewnie, że można.
To zajebiście jest grać w Warhammera. Ale też, i teraz popełnię herezję, powiem, że bardzo dobrze jest też grać w inne systemy RPGowe. I to chyba na tym skończę ten wątek, żeby nie...
Na przykład w jakie?
Na przykład w Świat Mroku. Na przykład w Vampira. I w Maga.
Ja nie wiem, czy wszyscy to słyszą, ale tutaj Ejke wyraźnie traci się sygnał z mikrofonu, więc przejdziemy może do następnego pytania, jak Ejke będzie mogła do nas wrócić. To dalej będziemy z nią rozmawiać, bo słyszę jakieś zakłócenia tam w umrze. Więc przejdźmy do drugiego pytania. Dlaczego Warhammer tak naprawdę jest najbardziej wyjątkowym i najciekawszym światem, w jakim można grać w RPG?
No ale teraz ty przesadziłeś.
No troszeczkę, to na pewno.
No.
Ja mówiłam, że przyjdę i zacznę gadać herezję i potem na kolejnej sesji nagle znienacka pojawią się pewni inkwizytorzy. Albo na przykład wystarczy tylko jeden. Tak? No.
No, może i tak być.
Jakbyś zadał mi to pytanie, to ja bym powiedział, że to dlatego, że jest łatwy, żeby wejść, a później zaskakująco głęboki.
I ciężki, żeby
łatwo
wejść,
trudno wyleźć. Tak, dokładnie tak. Ja już się w tym taplam ponad 20 lat, więc wiesz.
Werner, tobie się wydaje, że to zdanie nadaje się na YouTube'a, że jest łatwy, żeby wejść, a potem jest zaskakująco głęboki? Ale ten, jeżeli chodzi o młotka, właśnie. Bo to, czy młotek tak naprawdę jest wyjątkowy, bo ja nie powiedziałbym, że on jest aż taki wyjątkowy, bo i teraz już wiem, co ze mną się stanie na kolejnej sesji. Natomiast młotek jest unikalny, ale to nie jest tak, że jest odosobniony w swojej unikalności w świecie RPG-owym. A graliście w różne systemy, więc wiecie dokładnie, co mam na myśli. Natomiast to, czym się odróżnia, to jest to, dlaczego to był... Pamiętacie, bo wychowaliśmy się w podobnych czasach, w podobnym kraju, nie? Mm-hmm. Że to jest mimo wszystko, cały świat był zawsze zwariowany, albo dedeki, albo coś tam, wiadomo. A w Polsce, w tym czasie, kiedy my dorastaliśmy, młotek to był takie moje pierwsze RPG, nie? I właśnie to łatwe, żeby wejść...
No jeszcze niektórzy mieli kryształy czasu.
Wiesz co, no niektórzy mieli kasety wideo i ogólnie różne rzeczy, a inni mieli kserowanego młotka, nie? Więc też, ale nie, bo...
Dokładnie.
No właśnie, nie rozmawiamy, przepraszam bardzo, nie rozmawiamy o elicie, którą stać było na dodatkowe podręczniki, albo przynajmniej na kserówki do dodatkowych podręczników. My mówimy tutaj o tej grupie, która miała dostęp do jednego ledwo co skserowanego podręcznika, okej?
I to tylko dlatego, że matka kolegi pracowała w urzędzie i skserowała to tam na kser.
Za darmo.
Tak. Za darmo, tak.
Dobra, Zygmunt, kontynuuj, bo chyba ci zaczynamy przerywać.
Nie, no ale to dyskusja jest swobodna. Jak zawsze, na każdej sesji, każdy mu przerywa, jest wszystko to. Jeżeli chodzi o młotka, to no tak, no nie mogę się z Wernerem nie zgodzić, że rzeczywiście jest łatwy, żeby wejść, a potem mimo wszystko jest ta głębia, natomiast on nie jest odosobniony w sobie, tylko wydaje mi się, że my dorastaliśmy w takich czasach, że nam po prostu wszedł młotek. Bo to jest też, nie oszukujmy się, to do czego myśmy mieli dostęp wtedy. Mało było ludzi, którzy się wtedy porywali w Polsce na prowadzenie dedeków w jakiś sensowny sposób, na przykład światów sfer, tym podobne rzeczy. Oczywiście kryształy czasu tak, bo tego były z mojej obserwacji bardziej enklawy, natomiast jak spotykało się na konwentach, to albo królował Świat Mroku, albo gdzieś tam się szło grać w młotka. Więc to jest też ta rzecz. Natomiast nie tak długo potem się pojawiła masa innych systemów, w których w końcu można było znaleźć mistrza, więc może tędy. Natomiast tą unikalnością młotka świat rzeczywiście, jeżeli się wejdzie w lore, klimat potrafi być naprawdę ciężki, ale no oczywiście, że zależy to też w jakim, na jakie sesje się umawiamy. Ale w tym on nie jest odosobniony, tak na dobrą sprawę. Świat fantasy jest raczej standardowy, ten, który mamy. Jest tam dodany ciężki klimat, jeżeli chcemy, to możemy z niego skorzystać. Ale nie ma takiego obowiązku, więc to jest też to, że swoboda poruszania się jest bardzo duża w przeciwieństwie do, nie wiem, Zewów Cthulhu czy Światów Mroku, które niestety funkcjonują dwubiegunowo. Albo to jest kompletna komedia, albo kompletny taki darkness, że można kroić powietrze nożem, jak się tylko wejdzie. Chyba tyle.
Tak właśnie wypowiedział się nasz magister Złotych Kolegiów. No ale to rzeczywiście...
Złotego Kolegium.
Dokładnie. Ale to rzeczywiście tak. Jest taka prawda, że ten Warhammer to zawsze było to, co każdy miał i każdy od tego zaczynał i na zasadzie mojego pierwszego RPG, prawda? I czasami też ostatniego dla wielu, bo jednak po próbowaniu wielu różnych rzeczy to do tego Mroka tak łatwo zawsze było wrócić.
A tak, to jest prawda i widziałem, jeżeli chodzi o to, co można zrobić w młotku, to też faktycznie swoboda była największa, bo możesz iść w pełny storytelling, można iść w bardzo, bardzo mechaniczne sesje, walki, wszystko jest, gdzie niektórych innych, do których wtedy mieliśmy dostęp, był bardziej narzucony styl grania. Tak jak na przykład Światy Mroku, nie szukając daleko.
Zresztą wydaje mi się, że to tak śmiesznie w Polsce wyszło, nie? Że ten młotek stał się takim defaultowym jakby systemem do grania w RPG, bo generalnie jak zaczynasz RPG to zwykle od młotka. Mhm. Gdzie w Stanach oczywiście D&D wiedzie prym, gdzie ludzie myślą, że RPG i D&D to jest jedno i to samo, chyba że wejdą głębiej w hobby. No oczywiście tam mieliśmy jakieś tam zewy, cyberpunki gdzieś tam w tle, ale na przestrzeni lat chyba jednak młotek najmocniej się utrzymał na tej pozycji, aż do momentu, że stało się to troszeczkę passé w fandomie, prawda? Granie w tam w Warhammera, nie w prawdziwe RPG, ale kto by słuchał takiego gadania? Dobra, może zmierzając do końca z tym pytaniem, pojadę z kolejnym, bo to pytanie jest jak najbardziej do graczy, czyli a propos naszej aktualnej kampanii, jakie były wasze pomysły na postać i jak to tak naprawdę wyszło w praktyce? Dam się wam wygadać.
To może ja zacznę. Ja miałem pomysł na takiego drobnego cwaniaczka, który załatwi wszystko, ogarnie, zajmie się jakimś tam szmuglem i tak dalej i tym podobne. Wyszło jak wyszło, bo ta postać zdążyła mi się dość zmienić pod wpływem wydarzeń, co ja uważam za duży plus, ponieważ no to jest też ciekawsze, przynajmniej tak mi się wydaje, dla gracza, jeżeli ma możliwość jakoś adaptować swoją postać do zmieniającego, do tego, co się jej wydarzyło, prawda? Reagować na to, co się wydarzyło i trochę ją zmienić. Ja tego akurat nie nagrywaliśmy, bo to było dość dawno temu, ale właśnie moment, w którym w Usterburgu, bo tam zostaliśmy kiedyś zmuszeni do tego, żeby pracować w Straży Miejskiej, ten moment, w którym ten właśnie drobny cwaniaczek przypina sobie tą odznakę i idzie na tą ostatnią walkę w tym mieście wtedy, no to był taki jeden z ciekawszych momentów dla tej postaci, moim zdaniem. W ogóle kilka takich później też było, które potem ją zmieniły, no i wyszło jak wyszło, no nie wiem.
To samo mówię o każdej sesji.
Tak, i myślę, że tu się jeszcze parę razy zmieni, no bo te wydarzenia, mam nadzieję, jeszcze będą, dalej będziemy grali, no i tak, no dla mnie to jest część tej zabawy, że właśnie ta moja postać może ewoluować.
A ty wiesz, Werner, że ja cię w ogóle nie pamiętam jako takiego cwaniaczka?
Bo dawno temu zaczęliśmy grać w sumie. A nie pamiętasz tej akcji, jak puściłem tych gości przy bazylisku?
No pamiętam.
No właśnie po to, żeby potem do nich wrócić, żeby ich szantażować, żeby pomagali mi szmuglować różne rzeczy. Taki był pomysł na początku.
A, no ale to takim głębokim poziomem twoich rozkmin i motywacji to się nie podzieliłeś wtedy zresztą drużyny. I ja
no pewnie, że nie podzieliłem. Przecież będę ukrywał, że chcesz coś szmuglować. To wszyscy jesteście ode mnie wyżsi stanem, wszyscy umiecie czytać i tak dalej. Jest jakaś szlachcianka z nami, to będę się chwalił takimi pomysłami? To tylko prosta droga na stryczek.
Czyli czekaj. Czyli chcesz powiedzieć, że byłeś cwanieczkiem, to znaczy taki był twój pomysł na postać, z takim jakby charakterem, tak, z motywacjami takimi cwaniaczkowymi, natomiast tak dobrze to ukrywałeś, że reszta drużyny, w sumie nie wiem jak reszta drużyny, ale przynajmniej ja jakoś zupełnie nie miałam takiego odczucia płynącego od ciebie, natomiast tak długo odgrywałeś i tak skutecznie odgrywałeś kogoś z jakimiś ambicjami i z jakimiś wartościami i taką osobę, która jednak do czegoś dąży, że w końcu się nim stałeś?
Fake it until you make it. No przynajmniej doszedłem do wniosku, że to ma sens w przypadku tej postaci. Zwłaszcza potem w Usterburgu i potem po Averheim. wiesz, ten Hexensnacht i ta akcja z kultystami wtedy i z tą dziewczyną, co wtedy tam nam zaginęła, zginęła.
Ja bym chciał powiedzieć, że Werner, jak tylko mówi o tym Warhammerze, tak naprawdę to on cały czas gra w świat mroku i cały czas ma tajemnice i cały czas chce was wszystkich potem spić, przyjąć wasze kropki i stać się najpotężniejszym wampirą, mumio, czarodziejem.
A to by był plot twist.
To byłby, no niestety... Nie da się nikogo z was zdiabolizować, bo
jeszcze.
Zupełnie szczerze, jeżeli byłaby jakakolwiek postać, która by była do tego zdolna, to jest Werner.
No a Eike, jak to u ciebie?
No to jeśli ja mogę się wypowiedzieć coś na temat Eike, to ja miałam plan na taką trochę Shani, taką idealistyczną, wiecie, taką medyczkę, która naprawdę skończyła szkołę i teraz z powołania, takiego z głębi serduszka, idzie w świat, idzie na front i będzie pomagać ludziom i będzie leczyć i używać tych swoich wszystkich nowych skilli i umiejętności, które gdzieś tam nabyła. W trudzie, brudzie i znoju miała przez jakiś tam moment w ogóle pomysł, że ona pójdzie i będzie, gdzie? To już, Jezu, już nawet nie pamiętam, to było albo na froncie, albo w ogóle w jakichś kopalniach, czy w jakichś takich miejscach, wiecie, gdzie ludzie nie mają dostępu do nowoczesnej, jak na warunki Warhammera, medycyny. No i coś chyba zaszło po drodze również, tak jak w przypadku Wernera, tylko wydaje mi się, że trochę w drugą stronę. To znaczy, o ile Wernerowi z cwaniaczka może poszło w stronę jakąś taką bardziej, nie wiem, praworządną, jakichś takich, czy zasad, wiecie, że robienia dobrze w niektórych sytuacjach, czy robienia tak, jak się powinno, stawania na wysokości zadania, to u Eike mam wrażenie, że gdzieś się rozmył ten idealizm, jakiś taki hura optymizm, że idziemy w świat i będziemy pomagać ludziom i ten świat zbawiać. I teraz jest na takim rozdrożu, bo z jednej strony niby dalej próbuje praktykować tą medycynę, ale jest to na takim poziomie jakby zupełnie tylko reagowania na sytuację i pragmatyki. Czyli jeśli komuś jest źle, jeśli ktoś dostanie czymś tam z czoło, mieczem, bla bla bla, jesteśmy w walce, no i potem trzeba opatrzyć, to ta medycyna jest traktowana jako po prostu narzędzie. A z drugiej strony pojawiła się, widzicie, jak Eike zaczęła poznawać świat. I różne ciekawostki. Tutaj nawiązujemy do tej głębi warhammerowej i tych wszystkich smaczków, które na którymś etapie pojawiają się, kiedy wiesz, wychodzisz z miasta i zaczynasz doświadczać różnych rzeczy. No to u Eike pojawiła się ta ciekawość, wiecie, orki, czy zielonoskórzy, w ogóle jakieś różne mutacje, rzeczy, które się dzieją. Czyli nabrała trochę takiej orientacji, wiecie, eksploratorsko-naukowej. Na zasadzie zbadam, poznam, opiszę, zrozumiem. No i bardzo jestem ciekawa, do czego ją to doprowadzi. Na pewno nie udało mi się wyhodować orka z sadzonki.
Jeszcze.
No nie, no bo już zgubiłam przecież tą doniczkę, w której to chowała. No. Nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc.
Nie, ona gdzieś tam jeszcze jest w ekwipunkusie, chyba gdzieś telepie.
Jest?
Tak, swoją drogą, tak się wydaje, no.
Okej, okay, to muszę ją od czasu do czasu sprawdzać i muszę ją podlewać. Ale naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co będzie.
Jak nie ma, to zaraz będzie.
Okej. Okay. Dobra, czyli jest nadzieja, słuchajcie, jest nadzieja, bo to byłby materiał na naprawdę zajebisty rozdział mojego opus magnum.
I nagle drużyna się zorientowała, że od 8 sesji chodzi za nimi taki dość mocno wyrośnięty ork, którego Eike wyhodowała.
Jaki ork? Taki malutki snotnik?
Nie, taki duży.
Taki malutki snotnik?
Nie, taki duży.
Snotnik taki mały.
Nie, taki duży. A teraz może wróćmy do Zygmunta z tym wspaniałym pytaniem. Jaki był pomysł na postać i jak wyszło to w praktyce?
Jaki był pomysł na postać? Tak, bo już zdążyłem skupić. To znaczy tak, na Zygmunta pomysł był bardzo ambitny, a wyszło jak zwykle. W momencie, jak zaczynaliśmy nową edycję, nie chciałem rolować wszystkiego. To znaczy wiedziałem, że celujemy w maga, bo jednak po wcześniejszych doświadczeniach z Warhammerem stwierdziłem, tak, teraz pójdziemy w to i będzie to poważny alchemik. Taki z taką leciutką, tylko taką nuteczką ironii. Będzie się wychowywał oczywiście w ciężkich warunkach, będzie pracował w kuźniach, odkryje, że ma affinity do metalu. Wypchniemy go na studia, mamy przecież całą wielką historię, backstory Zygmunda rozpisaną. Na tych studiach pozna taką czarodziejkę i pozna jeszcze takiego drugiego czarodzieja, którzy będą dla MG taką wspaniałą podstawą do tego, żeby ich wprowadzić do sesji, jakby było trzeba, nie? Będzie miał mistrza, z którym będzie mógł konsultować. A do tego wszystkiego jeszcze właśnie przez to, czego się zdążył naczytać w księgach, gdzieś jakaś tam będzie dziwna nutka i zainteresuje się chaosem, ale tak absolutnie minimalnie. I rozwinie się u niego, powiedzmy, zainteresowanie teorią chaosu i tyle mu z tego przyjdzie, że będzie uzależniony od gamblingu, nie? Bo tak bardzo testował różne rzeczy, że zostało mu z tego granie w kości. No i plany były bardzo ambitne, żeby tą postać poprowadzić tak faktycznie na serio, chociaż absolutnie mi to nie wychodziło na początku, na pierwszych sesjach, bo bardziej byłem jak na burmuszu na kwoka niż seriozny czarodziej na ten. A potem stało się to, co się dzieje ze wszystkimi postaciami, moim zdaniem, w długim graniu, że one tracą trochę ten swój oryginalny rytm, a stają się tobą na sterydach. I możesz sobie po prostu pozwolić na rzeczy, w których nie możesz sobie pozwolić realnie, ale tak długo już z tym żyjesz, że jeżeli by cały czas trzeba się było oddzielać od tej postaci, to by albo był method acting, albo by się dostało jakiegoś rozszczepienia jaźni, więc to jest też ta rzecz. A biorąc pod uwagę, że Zygmunt po tym, jak przestał tak aktywnie być w Imperium, kompletnie stracił rezon, i nie do końca wie, co ma ze sobą zrobić, bo tak, do biblioteki nie za bardzo jest gdzie pójść. Gdzieś tam można spróbować użyć magii, ale ogólnie to tutaj patrzą na magów trochę średnio. Punktów zaczepienia i całych pleców, które miał wcześniej w Imperium, kompletnie nie ma. Więc jest taka trochę teraz mokra kwoka. I siedzi na tej żerdzi i się zastanawia, co ma ze sobą zrobić, nie? I jakby tutaj temat ugryźć. Więc to tak mniej więcej jak cała sprawa szła. Ale plany były bardzo ambitne i wydaje mi się, że nawet w którymś momencie, jeszcze w trakcie tych przygód imperialnych, mógł tam gdzieś błysnąć troszkę. Natomiast teraz Zygmunt sam się zastanawia nad sobą i nad swoim postępowaniem, jak to wszystko ten pociągnąć dalej. Natomiast w międzyczasie, jeżeli brakuje mu pomysłów, to stara się być comical relief. No. Więc tak to mniej więcej. Co też mu nie zawsze wychodzi, nie?
No cóż, niełatwo jest być czarodziejem w Bretonii, nie?
Natomiast ten when in doubt, teleport. Więc to jest i zawsze wyjdzie coś ciekawego, nie?
No jeszcze zapomniałeś wspomnieć o tym, że w którymś momencie zacząłeś tak bardzo, bardzo pragmatycznie podchodzić do kwestii na przykład życia i śmierci ludzi.
Oj, tam nie pragmatycznie, tylko potrzeba chwili wymagała tego, że ty odnosisz się do tego momentu, kiedy dobiłem kogoś, tak?
Bogenhafen.
Oj, tam Bogenhafen, no.
Odnoszę się do tego momentu, kiedy jako jedyna osoba z całej drużyny z zimną krwią zabiłeś chyba klęczącego w ogrodzie człowieka?
Tam w Bogenhafen, tego strażnika jakiegoś czy innego ciecia.
Przepraszam bardzo, teraz jest jeszcze taka rzecz, bo Zygmunt nigdy nie był jakoś bardzo, 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 znaczy inaczej, oczywiście, że zostały w nim te wszystkie wartości wpojone mu w szkole i oczywiście wie, że on jest po to, żeby bronić Imperium przed chaosem i tak dalej. To nie jest tak, że zawsze, za każdym razem on będzie garnął do tego, zwłaszcza, że jesteśmy teraz poza Imperium i będzie sobie podobnie jak wszyscy pozwalał na to, żeby być pragmatycznym, a nie być bohaterem, nie? Ale w tamtym miejscu, gdzie po pierwsze posiadłość należała do kultystów, wszyscy tam byli kultyści. Tam, jeżeli by się zapytał, jeżeli by stanął po środku tej całej posiadłości i krzyknął, kto jest kultystą, ręka do góry, to rękę by podniosła jedna taka babcia i pytała gościa z boku, czy on powiedział, że jak się jest kultystą, to podnieś rękę do góry. Także ten. Nie, tam byli sami, więc po prostu...
To ci pozwala spać spokojnie po nocach,
czyli
prawda?
Budujesz teraz usprawiedliwiającą narrację.
Nie, to był mój tok myślenia na tamten czas. Halo. Po prostu, nie? To znaczy Zygmunta tok myślenia, chciałem zaznaczyć. Ja się po prostu pozbyłem problemu. I poza tym, bądźmy zupełnie szczerzy, Zygmunt zawsze chciał wiedzieć, jak to jest pozbyć się problemu w ten sposób i musimy przyznać, że... Znaczy, ja z Zygmuntem. że czuł się z tym wspaniale, także tak. Ale to nie jest też tak, że Zygmunt idzie na murdering rampages, tylko Zygmunt po prostu chciał zobaczyć, jak to jest.
i od czasu do czasu podczas snu w środku nocy próbuje kogoś zagryźć.
Na przykład.
Nie zapominajmy o tym, że i od czasu do czasu dostanie ataku paniki i od czasu do czasu nawiedzą go jakieś wizje jakichś dziwnych bóstw, które nie wiadomo dlaczego się nim interesują. Może zajrzał tam, gdzie nie trzeba i coś zajrzało z powrotem. No, nigdy się, jeszcze się nie dowiedzieliśmy do końca. No. Jak
albo podotykał fal licznych kamieni tam, gdzie mógł ich po prostu nie dotykać.
No i tutaj niestety, jeżeli widzę faliczny kamień, no to muszę go dotknąć. No, to już jest niestety skażenie zawodowe. Nie chciałem użyć słowa skażenie.
No ale wyszło ciekawie. Takie spaczenie zawodowe. Tego słowa szukałeś.
A, no i właśnie to jest też kolejna rzecz, że jedna z rzeczy, która, a mówiąc teraz zupełnie poważnie, jedna z rzeczy, która podoba mi się dobra, w tym, jak udało się poprowadzić Zygmunta, to jest to, że on wiecznie i tak nie zapomnimy, że Zygmunt zaliczył już pierwszą mutację, wiecznie balansuje gdzieś na granicy kolejnej. Więc...
Znaczy wiesz, nasze postaci tego nie wiedzą, nie? Więc...
No dobra, ale myślę, że możemy uchylić troszkę rąbka tajemnicy. No.
To znaczy, nie, postaci tego nie wiedzą. My się po prostu zaczynamy o ciebie martwić. Tak? Nasze postaci zaczynają się martwić o Zygmunta. Bo zachowuje się coraz dziwnie.
No, a tak. I Werner rzeczywiście zawsze... Ejke, to znaczy inaczej. Werner zaczyna się martwić, Ejke zaczyna się wkurzać.
No, trochę no. Tak.
Dokładnie.
Co też już pokazuje pewną dynamikę i pewne prawidłowości.
To wszystko przez to, że Zygmunt się rozpycha na koźle tego waszego wozu.
Może tak być.
Ale jeśli mam być zupełnie szczery, tak zupełnie szczery, jak do tej pory, i myślę, że to jest, że to będzie ciekawa notka, bo my mieliśmy i też uchylamy kapkę, rąbka tajemnicy.
No myślę, że możemy sobie przerwy. Na to pozwolić.
Mieliśmy trochę czasu przerwy, jeżeli chodzi o granie Warhammera i wróciliśmy właśnie z nową edycją. I jest to zupełnie co innego niż ja pamiętam na przykład, zwłaszcza z tych pierwszych lat grania Warhammera, gdzie to było mimo wszystko, zakładam, że o tym jeszcze podyskutujemy. Więc jaki by Zygmunt nie był, jak bardzo nie był pokręcony, to jest to jedna z najdłużej prowadzonych, znaczy jedna z moich najstarszych postaci w tym momencie. To jest jedna rzecz, która jeszcze jakimś cudem nie zginęła, to jest druga rzecz. I ja osobiście jestem zadowolony, bo zawsze się z nim coś uda wykombinować, więc to też jest to. Więc nie jest tak, że to, jak powiedziałem na początku, po prostu wyszło jak zwykle. Ale u każdego z nas widać, że były jakieś plany, a potem, no właśnie, a potem Imperium zweryfikowało, jak to wszystko będzie wyglądało.
Imperium czy MG?
Nie no, Imperium.
Rzeczywistość.
Nazywaj jak chcesz.
Rzeczywistość, MG. Wszyscy wiemy, o co chodzi, tak?
No.
Proszę teraz nie zwalać i nie wylewać swoich żalów na biednego mistrza gry, tak? On nie miał z tym nic wspólnego i tylko mówił, że drzewa są zielone, niebo niebieskie i tam rzeka płynie.
A tyś widział biednego.
Nikt nie zwala winy na MG, który jest naszym najlepszym MG i który ja uważam, że...
Już skończ, wiesz. Nie będzie ekstra PDS-ów, zapomnij.
Ja próbuję, wiesz, zbalansować twoją wypowiedź
za późno. Too little, too late.
Właśnie, ale a propos tego chciałam powiedzieć, że no? Nasz MG jest naprawdę fantastyczny i ja mam takie wrażenie, że on, tak jak faktycznie Rupert by robił, zawsze stoi przy koniach w momencie, kiedy na przykład rzucamy złą kostką, albo źle coś przeliczymy, albo gdzieś sobie dodajemy jakieś advantage, których teoretycznie nie powinniśmy dodać. I o ile robimy to naprawdę nie w złych intencjach, tylko no, tak po prostu się dzieje, to słuchajcie, to jest najciekawsze, że jest jedyna osoba, która zawsze będzie na to zwracać uwagę i zawsze będzie poprawiać na naszą niekorzyść i jest to wcale nie MG. Właśnie dlatego mówię, że Rupert zawsze stoi przy koniach i patrzy w drugą stronę, tylko jest to cholera jasna Zygmunt.
Tak, ten motyw. A nie, przepraszam, bo tutaj nie policzyłeś za dużo sobie przewag. Damn.
Więc jest, no. jest jeszcze jeden kawałek Zygmunta w postaci tego, że on na poziomie meta grania w ogóle nie ma instynktu samozachowawczego.
Albo wie po prostu jak...
Albo po prostu jest
albo
uczciwy.
Wie jak po prostu dostawać więcej punktów doświadczenia niż wszyscy inni razem wzięci, tak?
Ale ja wam powiem, że zupełnie nie wiem skąd to się bierze. Bardzo prawdopodobne jest to, że ja bardzo zawsze pilnuję, żeby nie policzyć na niekorzyść, przez co widzę też jak się policzy przypadkiem na korzyść. Na to nie poradzę.
I nie umiesz wtedy po prostu nic nie
Ja wiem, na to są tabletki. Ja wiem.
No dobra, a jakie jest kolejne pytanie?
No to tak, zmierzając dalej, jak już wiemy, skąd się wzięły postacie i gdzie doszły, a przynajmniej w którą stronę zmierzają chociaż trochę, no to jeszcze jest pytanie, co wam pomaga na sesji czuć się jako drużyna? No i w ogóle, czy się tak rzeczywiście czujecie, nie? Bo to parę lat gry to jedno, a czy to rzeczywiście działa? Czy jesteście drużyną poszukiwaczy przygód, czy po prostu znajomymi i tak wam się losy potoczyły, nie?
Ja myślę, że na pewno to, że moja postać nie może wrócić do domu, na pewno wpływa na to, że ponieważ tyle już przeżyła z tymi ludźmi, no to stara się z nimi trzymać, więc to jest z punktu widzenia postaci jakiś argument tutaj za tym, żeby się trzymać jako drużyna. Jako gracz, no to myślę, że chyba się po prostu lubimy, nie wiem, tak mi się wydaje.
Oj.
Nie chciałbym tutaj, wiesz, wyskoczyć przed szereg jakoś za bardzo.
Ojoj.
Powiedział wyskakując.
Ojoj.
Ale no właśnie, bo teraz pytanie do pytania, w jakim sensie, nie? Ale jeżeli chodzi o postać ze strony Zygmunta, to w obecnym czasie na pewno to, że jego drużyna to jest jedyne połączenie do czegokolwiek znajomego, co w tym momencie posiada, bo on jest zagubiony w bretońskich legendach po prostu. Co jest interesujące tak naprawdę, bo coś próbuję wykombinować i myślę, że biorąc też pod uwagę parę ostatnich kroków, które zrobił, się zacznie odnajdywać w paru rzeczach, w których nie odnajdywał się wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o ogół z punktu widzenia meta, jeżeli chodzi o poczucie drużynowe, to wydaje mi się, że największym faktorem są 5-godzinne rozkminy, czy kupić linę i przejść przez te drzwi, po czym okazuje się, że to, co było za tymi drzwiami, już się znudziło i sobie poszło 4 godziny temu. Tak, to dobrą sprawę. Natomiast fakt, że rzeczywiście wszystkie istotne decyzje i wszystkie istotne rzeczy, które są faktycznie rozgrywane drużynowo, a nie tak do końca, że każdy gra do własnej bramki. Każdy ma tam coś, gdzie sobie gra do swojej bramki jeszcze oczywiście, ale jest to jedna z, jeżeli chodzi w ogóle o sesje i kampanie, w których miałem okazję uczestniczyć, że rzeczywiście jest ta współpraca nieco intensywniejsza niż to, co ja pamiętam z grania w Warhammera, gdzie po prostu krzyczało się biegnę i zadaję cios.
Czyli sugerujesz, że na poziomie meta trzymasz się z tą drużyną, dlatego że bardzo ciężko byłoby ci znaleźć inną drużynę, która po pierwsze przez kilka godzin będzie się zastanawiać nad tym, czy przejść przez te drzwi, albo co odpowiedzieć BN-owi, albo jak rozwiązać jakąś jedną daną sytuację, która się i tak już 3 razy zdążyła rozwiązać w międzyczasie.
Dokładnie.
Albo na poziomie gracza. Właśnie to jest to, co zauważyłam, że my chyba w tym momencie, i tu się zastanawiam, czy to nie był jakiś szczwany i długofalowy plan MG, na poziomie graczy, to co wy powiedzieliście, tak mi się wydaje, i to co też się pokrywa z moim jakimś poczuciem, to jest to, że jesteśmy na etapie divide and conquer, to znaczy zostaliśmy odseparowani od miejsc, które znamy, od jakiejś rzeczywistości, w której się relatywnie dobrze czujemy, czy w której na przykład Ejke może swobodnie, nie wiem, podróżować i praktykować medycynę i nikt nie patrzy na nią dziwnie tylko dlatego, że nie jest facetem. Więc jakby to jest taki powód, dla którego trzymamy się razem, bo trochę nie mamy wyboru, bo nie poradzilibyśmy sobie z osobna, biorąc pod uwagę realia, tak? To znaczy, że jesteśmy w Bretonii, jesteśmy po prostu coraz dalej od wszystkiego, co znamy. Jeszcze mi druga rzecz wybrzmiała, też może się mylę, ale może nie, która z kolei do Ejke bardzo pasuje, to znaczy to, że obojętnie, co ona głupiego wymyśli i gdziekolwiek ona by się uparła, żeby pokroić jakiegoś orka, czy żeby pójść gdzieś i coś zrobić, to po prostu pozostała część drużyny nie ma sumienia, żeby jej zostawić na pastwę losu, tylko jej jakoś będzie chciała pomóc, ewentualnie uratować. I to mi bardzo dobrze gra z Zygmuntem, bo jak my już 3 godziny stoimy i zastanawiamy się, co zrobić i on po prostu mówi, że się gdzieś teleportuje, no to jaki my mamy wybór? Oprócz tego, żeby zwyczajnie iść za nim i albo mu jakoś trochę pomóc, albo uratować dupę, albo ewentualnie zgarnąć coś, co tam możemy znaleźć. Więc to by było chyba tak z poziomu in-game, a z poziomu meta ja bym powiedziała, że Ejke się tak dobrze gra because of people. Chodzi mi o ludzi. ale to jest to, że z zasady to, co ja uprawiam, to jest social gaming. Czy chodzi o jakieś MMORPG na kompie, czy o RPG fabularne. I ja się też tak teraz zaczęłam zastanawiać, jaka taka finalna refleksja. Ejke, czy to, że ja nie gram z tą drużyną i chcę grać z tą drużyną, no nie wynika z faktu tego, że po prostu jednak dobrze mi się z ludźmi, czyli z graczami, spędza czas i chcę z tymi ludźmi przebywać i chcę się z nimi spotykać. Tak, tak, kolejny miodzik, MG, bardzo proszę, wiesz.
Ale bardzo podoba mi się, że oddzieliłaś wyraźnie z ludźmi, czyli z graczami. MG zostawiamy na boku.
Yep. Ale teraz jest kwestia taka, jakie to ma potencjalnie implikacje dla ludzi, którzy na przykład chcieliby grać, wiecie, w jakichś nowych zestawieniach. Czy jeśli nie masz starych znajomych, którzy chcą znowu grać w RPG, to na ile tutaj sytuacja może być inna? No właśnie, że wkraczasz w drużynę z zupełnie nowymi ludźmi, których nie znasz jako ludzi.
Ja mam taką refleksję związaną z tym, co ty mówisz, że to może być sposób, żeby ich dobrze poznać. No bo bądź co bądź, jednak wyobrażasz sobie sytuację, w której w rzeczywistym świecie nie będziesz nigdy, więc to jednak coś o tych ludziach mówi. Ja wiem, że to niedużo i że to nie jest takie proste, no ale to jest jednak dobry sposób, żeby ludzi poznać, to raz. A druga, bardzo mi się podoba to, że obydwoje mówicie, że wasze postaci powinny się czuć trochę zagubione w tej Bretonii, bo ja tylko przypomnę o tym, że moja postać mówiła, że ten wyjazd nie ma sensu, powinniśmy tu zostać, tu jest dobrze ciepło, na tych drogach jest zimno, mokro, daleko i w ogóle duba boli od jeździenia konno. Więc strasznie mi to bawi, że oboje mówicie, że właściwie przez tą decyzję wasze postaci zostały trochę odcięte od tego, co znały i...
No ale z tym się nikt nie kłócił, nie? W żadnym momencie, że bo to jest w nieznane, albo to jest na ten... To jak Zygmunt i Ejke poczuli na własnej skórze, że będziemy poszukiwaczami przygód poza Imperium, to jest inna sprawa.
Tak, poczuli bardzo. Nikt nie kwestionuje tego, że miałeś absolutnie, Werner, świętą rację, mówiąc, że powinniśmy zostać u hrabiny, nie, u baronowej, cholera, u tamtej.
Hrabiny.
Tak, i grzać dupki i w ogóle, żeby wszystko było zajebiście, no ale... Podjęliśmy decyzję, że będziemy bohaterami, po czym już na przełęczy Szarej Pani ustaliliśmy, że no co jak co, ale bohaterami jednak nie jesteśmy, także...
Ja teraz tylko czekam, wiecie, na jakąś kolejną odsłonę kampanii, gdzie cała drużyna jest zupełnie gdzie indziej, tylko wszyscy, no a w Bretonii to było fajnie, no jeździliśmy sobie tu różne prowincje, poznawało się nowych ludzi, fajnie było, a nie to co teraz. No.
A nie jest tylko Skaveni, Lizard, Benny, Skaveni, Lizard, Benny, Skaveni, Lizard, Benny. No jasna cholera.
Ileż można.
Nie umarli.
No dobra, to planujesz lustro, tak?
No pobał. Ale to chyba też dobry moment, żeby powoli kończyć naszą rozmowę na dzisiaj. A w ramach zakończenia, wracając do konkursu, to już wam mówię, jak działają zasady, jakie nagrody są do wygrania. Zacznijmy od tego, że po pierwsze, każdy z was może mieć 10% rabatu na zakupy w sklepie Copernicus Corporation. Wystarczy wpisać kod rabatowy w cieniu Imperium. Proste, łatwe, oczywiste, wszystko znajdziecie na dole. Dodatkowo konkurs w ramach tego odcinka jest taki, że macie do wygrania albo podręcznik główny do Wrath and Glory, czyli RPGa w 40 Warhammera, albo też do 40 książkę do poczytania Indomitus od Gava Thropa, czyli dość znanej postaci w całym świecie Warhammera, Battla i wszystkiego z tym związanych. Tak, obie rzeczy są do 40, ale myślimy, że wielu fanów 40 ma również wśród naszych słuchaczy, a jeżeli tylko znacie fantazję z 40, na pewno warto będzie wam przedstawić, żebyście mogli ją również poznać. Konkurs jest tak naprawdę prosty, to jest setny odcinek, gdzie wspominamy my nasze przygody z Warhammerem, więc liczymy tylko na to, że wy podzielicie się swoimi najciekawszymi wspomnieniami z tych wielu, wielu sesji, jakie mieliście, czy chodzi o bohaterów niezależnych, czy wydarzenia, pomysły graczy, mistrzów gry, cokolwiek. Wypiszcie to w komentarzu, my z Wernerem w ramach w miarę obiektywnej komisji będziemy starać się wybrać dwa najlepsze wpisy, z których jeden dostanie podręcznik, drugi dostanie książkę i oczywiście będziemy zwracać uwagę również na to, jak wasze komentarze się dobrze przyjmują wśród szerszej publiki, dlatego jak widzicie coś, co wam się podoba, dajcie im też łapkę w górę, zwiększa szansę, że my spojrzymy na to przychylnym okiem.
Więc każdy szansę ma, klawiatury w dłoń, no i do dzieła.
Dzięki wszystkim za to, że się pojawili, dzięki wszystkim za to, że chciało wam się słuchać, jeżeli wciąż nas słuchacie.
Pozdrawiamy.
Co wcale nie jest takie oczywiste, że jeszcze ktoś nas słucha, ale jeśli ktoś nas słucha i dotarł do tego momentu, to również pozdrawiamy.
Dokładnie. Tym bardziej pozdrowienia dla naszych patronów, którzy wspierają nasz kanał monetarnie. Pozdrowienia dla wszystkich na naszym Discordzie, którzy też pomogli nam znaleźć pytania na dzisiejszy odcinek naszego podcastu.
A my się żegnamy, no i mamy nadzieję na kolejną setkę, może więcej.
Dokładnie, a tymczasem z chęcią poczytamy o waszych perypetiach związanych z Warhammerem i nawet słuchania naszych sesji w komentarzach pod tym wideo. Tymczasem chwała Imperium.
I Sigmarowi.
I różnym innym bóstwom. Dlaczego zawsze pozdrawiacie tylko Sigmara, ewentualnie bóstwo, które jest głównym tematem odcinka, a nie pozdrawiacie całej reszty? Czy myślicie, że to nie będzie miało żadnych konsekwencji?
No mi jakoś tak się utarło. No.
I już byś płonęła, gdybyśmy dalej byli w Imperium.
Ale możecie zrobić disclaimer.